Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku podpowiem, jak przekonać prezesa, szefa do aktywności w mediach społecznościowych. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosuniak. Czy prezesi, szefowie firm powinni być obecni w mediach społecznościowych? Jak ich do tego zachęcić? Jak to zrobić? Jakich błędów unikać? Od czego zacząć? Dziś porozmawiamy sobie o roli i powodach aktywności szefów, liderów w mediach społecznościowych. Ten odcinek powstał na bazie pytań, które regularnie dostaję. Ostatnio miałem okazję odpowiadać na to pytanie podczas konferencji organizowanej przez ICANN Institute i wtedy właśnie uświadomiłem sobie, że mniej więcej co kilka dni takie pytanie się pojawia. I te pytania pojawiają się z dwóch stron. Pierwsza grupa to są osoby, które chcą zachęcić swoich przełożonych, szefów firm, ludzi z zarządu do aktywniejszego udziału w życiu komunikacyjnym firmy właśnie w formie aktywności w mediach społecznościowych, a druga grupa to są właśnie sami szefowie, czyli osoby, które zastanawiają się po prostu, czy to ma sens, czy się nie wygłupią, czy to jest warte ich zachodu, czy są z tego jakieś konkretne korzyści. Więc postanowiłem, że połączę te dwa pytania w jedno i odpowiem na nie właśnie w tym odcinku. Podpowiem tylko, że temat przekonywania do social sellingu, do aktywności w mediach społecznościowych firmy już pojawił się na naszym podcaście. Odcinek czwarty mówi o tym, jak przekonać organizację. Te odcinki będą się uzupełniać, ponieważ w tym najnowszym naszym odcinku będziemy skupiać się na roli tej konkretnej osoby czy tych konkretnych osób, a nie korzyści dla całej firmy. Ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że te rzeczy się bardzo łączą, więc myślę, że fajnie byłoby, gdybyście odsłuchali sobie te odcinki w tandemie, bo te informacje będą się przenikać i uzupełniać. To może zacznijmy sobie od pierwszego podpunktu tego pytania. Czy w ogóle warto i kiedy warto zachęcać prezesa do tego, żeby była osobna, ta osoba aktywna w mediach społecznościowych? Ja, mimo tego, że jestem entuzjastą działań w mediach społecznościowych, to jednak zdaję sobie sprawę z tego, że być może nie każdy lider firmy powinien być aktywny. I teraz powiem, o co mi chodzi dokładnie. Aktywność w mediach społecznościowych, taka sensowna, która przynosi jakąś korzyść, jest związana z pewną postawą. Tu nie chodzi o kompetencje, tu nie chodzi o jakieś cechy, ekstrawertyczność, zresztą będziemy o tym mówić. Bardziej chodzi o postawę. Jeżeli ja jako osoba uważam, że dzielenie się wiedzą to jest dobra strategia rozwijania mojej firmy, czy mnie, moich profesjonalnych umiejętności, to taka postawa rzeczywiście predestynuje. Ona pozwala na to, żebym ja był skuteczny w tym działaniu w mediach społecznościowych, nawet mimo pewnych braków warsztatowych i tak dalej. To wszystko można nadrobić, poza tym to nie jest aż tak krytyczne, jakby się wydawało. Natomiast jeżeli macie do czynienia z osobami, które nie lubią dzielić się wiedzą i uważają, że im mniej klienci wiedzą, tym lepiej dla naszej pozycji sprzedażowej, to ciężko będzie taką postawę sensownie obronić w mediach społecznościowych i ona może przynieść więcej szkody niż pożytku. Więc na początku trzeba sobie uczciwie odpowiedzieć na pytanie, czy mój szef, czy ja jako szef uważam, że dzielenie się wiedzą to jest dobra strategia, dobry pomysł, bo jeżeli nie, jestem przekonany o tym absolutnie, że nie chcę się dzielić wiedzą, to moja aktywność w mediach społecznościowych będzie mało skuteczna, a może się nawet okazać, że będzie kontrskuteczna. To znaczy może przynieść więcej szkody niż pożytku. Więc pierwszy filtr, czy ja chcę się dzielić wiedzą jako szef, no i czy mój szef, jeżeli jesteś marketerem, chce się dzielić wiedzą i uważa, że warto to robić. Drugi element tego pytania to jest rola. To znaczy, co ta osoba ma robić w tych mediach społecznościowych? No bo jeżeli zachęcamy handlowców do aktywnego udziału w social sellingu, no to wiemy, że ich praca to jest pozyskiwanie wartościowych kontaktów, które potem na skutek różnych dodatkowych działań będą konwertowały do szans sprzedaży, do sprzedaży, mówiąc krótko. Tu na marginesie powiem, posłuchajcie moich odcinków o social sellingu, bo ja nie jestem zwolennikiem aktywnego sprzedawania na platformie LinkedIn. Także bierzcie pod uwagę to, że to był taki skrót myślowy. No, jeżeli nie sprzedasz, to co? I znowu, to nie jest tak, że ja odciągam wszystkich prezesów od mówienia o produkcie. No nie. No bo jeżeli ja jestem prezesem firmy, która coś produkuje, czy coś sprzedaje, to dobrze byłoby pokazać, że ja jakąś minimalną wiedzę na temat tego produktu mam, szczególnie kiedy to na przykład to jest premiera, pojawia się coś nowego i tak dalej. Dobrze byłoby, to nawet jest mile widziane przez klientów, czy potencjalnych klientów, kiedy lider, szef, liderzy mówią o tym, nie zrzucają tylko tego na swoich sprzedawców. A ja znam takie organizacje, gdzie prezes tak naprawdę nie do końca wie, co sprzedaje i zapytany przez klienta o jakieś tam elementy produktowe, nie jakieś szczegóły, gubi się. To też nie jest dobra sytuacja. Mi chodzi bardziej o to, żeby ta działalność prezesa na LinkedIn, bo mówimy pewnie o działalności właśnie w takich portalach bardziej biznesowych, nie była tylko sprzedażowa, żeby nie kopiować aktywności sprzedażowych. Co zatem można robić? Moim zdaniem, jeśli chodzi już w ogóle o ten obszar sprzedażowy, to pewna wizja produktu. Dlaczego my pewne rzeczy robimy? Jakie problemy rozwiązujemy? Jak rozumiemy problemy klientów? Właśnie to zrozumienie branży, pokazanie w wypowiedziach, że ja wiem, z czym moi klienci się borykają, ja to rozumiem i to, co robię, właśnie jest na bazie tego zrozumienia, to jest pewien element, który pozwala, ułatwia nawiązać tą relację. To znaczy osoba, która rzeczywiście ma problem, o którym ktoś inny mówi, czuje pewną więź, wiesz, o czym mówię, tak? Jest takie porozumienie, które się nawiązuje. Ja czasami tak mam w przypadku podcastów, kiedy ktoś do mnie podchodzi, czy pisze i mówi, panie Łukaszu, czy Łukasz, no tak jakbyś był w tej mojej firmie. No i wtedy rzeczywiście ta nić porozumienia się nawiązuje. To też jest bardzo takie przyjemne uczucie dla mnie jako dla autora, jeżeli uda się rzeczywiście zdefiniować jakiś problem, który faktycznie jest istotny. Więc im lepiej rozumiemy problemy klientów, tym łatwiej nam będzie o tych problemach rozmawiać i im lepiej nasz prezes rozumie te problemy, tym łatwiej będzie budować jego aktywność, czy jej aktywność w mediach społecznościowych. Czasami zapominamy o tym, że aktywność w mediach społecznościowych to nie jest tylko aktywność sprzedażowa. Bardzo ważnym elementem w tej chwili jest tak zwany employer branding. I znowu, jeżeli mój prezes, moja pani prezes potrafi zaprezentować organizację w taki sposób, że ona jest uważana za atrakcyjna dla potencjalnych pracowników, no to automatycznie mamy mniejsze koszty pozyskiwania pracowników, więcej kandydatów, lepszą jakość tych kandydatów. Spójrzcie sobie na profil Michała Sadowskiego i firmy Brand24, prawda? To nie jest przecież jakaś nie wiadomo jak wielka firma, ale ponieważ wytworzył taką kulturę autentyczną, zakładam, otwartości, innowacji, elastyczności, promowania siebie nawzajem, popierania pracowników, to tam generalnie dosyć dużo wiadomości Michał dostaje z pytaniem o to, czy mają jakieś otwarte stanowiska pracy. To jest genialna sytuacja, bo nie muszę rozpisywać rekrutacji, płacić rekruterom, po prostu ci kandydaci, te lidy tak zwane HR-owe do mnie spływają. Więc warto też wziąć pod uwagę ten element. Czy mój pani prezes, moja pani prezes, ja jako prezes, jako szef firmy, czy ta aktywność będzie przyciągała pracowników? A powiem też o tym, jak to zrobić, żeby tak rzeczywiście było. Warto też pamiętać o tym, że aktywność na LinkedInie, weźmy sobie tego LinkedIna jako taki przykład portalu biznesowego, społecznościowego, to jest aktywność dwukierunkowa. To znaczy nie tylko mówimy do ludzi, ale też i słuchamy i dobrze byłoby odpowiedzieć. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie każdy prezes będzie miał czas, żeby codziennie poświęcać godziny na odpowiedzi, ale muszę sobie zdawać sprawę z tego, że ktoś mnie o coś zapyta, ktoś skomentuje, ktoś może mnie skrytykuje, może w jakiś niewybredny sposób odpowie. I tutaj już są kwestie operacyjne, jak to zorganizować, żeby te odpowiedzi były udzielane, a nie obciążały mojego prezesa. Czasami można po prostu odpowiedzieć, że odpowiadam rzadko na te pytania, więc proszę o wybaczenie, jeżeli przez 2 czy 3 dni nie będzie odpowiedzi. To też jest jakieś rozwiązanie, ale muszę sobie zdawać z tego sprawę, że tam się pojawi interakcja. Im bardziej rozpoznawalna firma, tym tych interakcji jest więcej. Klienci uwielbiają też narzekać w profilach społecznościowych, nie tylko na profilu firmy, ale i na profilu prywatnym. I musimy też mieć tego świadomość, że ktoś po prostu, komuś będzie łatwiej złożyć reklamację na profilu na przykład prezesa i trzeba mieć pomysł, co z tym zrobić, żeby nie wyszło to grubiańskie, a też żeby nie zostawić tego bez żadnego biegu. Inna rola prezesa to może być na przykład promowanie klientów. Ja kilka razy udało mi się namówić moich klientów, bo jestem konsultantem, więc takie pomysły podrzucam, do tego, żeby oni chwalili się swoimi klientami, ale nie w taki sposób, żeby mówili, no nasi klienci, ci, którzy od nas kupili to, firma A, B, C i D, tylko oni robili takie krótkie przedstawienie tych klientów, promując ich, czyli w każdej publikacji była promocja innego klienta, tak jakby robili darmową reklamę na swoim profilu. To było bardzo fajnie przyjęte, klienci się bardzo cieszyli, no i jeżeli nasi liderzy firmowi są aktywni, są obecni w mediach społecznościowych, to również na ich profilach takie informacje mogą się znaleźć. Więc jak widzicie, tych pomysłów na rolę prezesa, lidera jest dużo. Nie wszystkie muszą być oczywiście realizowane. Trzeba też to dobrać do ilości czasu, do pewnych preferencji, kompetencji, no i w ogóle pomysłu na komunikację firmy. Zacznijmy zatem od rzeczy najważniejszej, to znaczy, co wynika z tego, że ten nasz prezes, pani prezes, jest obecna w mediach społecznościowych. No bo ta część to będą argumenty. Tą część możecie wykorzystać do przekonywania właśnie swoich przełożonych, albo jeżeli to wy jesteście tymi przełożonymi, to ty jesteś prezesem, to być może te argumenty do ciebie bezpośrednio przemówią. Pierwsza rzecz, którą umieściłem, myślałem na początku, że przypadkowo, ale im dłużej myślałem o tym moim planie, bo mam zawsze taki plan, taki skrypt tego odcinka, tym bardziej się przekonywałem, że to jednak jest chyba najważniejsza rzecz. Moim zdaniem najsilniej, największą korzyść, jaką uzyska firma, w której prezes jest aktywny, to jest wizerunek dobrego pracodawcy. W tej chwili większość firm poszukuje kandydatów do pracy, szczególnie tych kandydatów wysoko wykwalifikowanych, tych, którzy no, nie nudzą się, nie są na bezrobociu, tylko rzeczywiście o nich się walczy. I teraz większość tych osób, które są w jakiś sposób aktywne, ambitne, chcą się rozwijać, funkcjonuje na LinkedIn i te treści przegląda, śledzi różnego rodzaju firmy. Jeżeli osoba zarządzającego jest obecna na LinkedIn, to takie profile zazwyczaj mają o wiele więcej tych tak zwanych followerów, czyli tych osób, które śledzą ten profil. Publikacje mają o wiele więcej aktywności, zaangażowania. Więc łatwiej jest po prostu zachęcić taką osobę do rozważania oferty, czy też aplikowania do naszej firmy. To jest rzecz, której jeszcze często osoby o profilu takim sprzedażowym nie doceniają, bo wydaje nam się, że LinkedIn jest po to, żeby właśnie pozyskiwać klientów, podczas gdy tak naprawdę pamiętajcie, że LinkedIn powstał po to, żeby pozyskiwać pracowników. To jest ciągle bardzo rozbudowany profil budowania wizerunku, ale też i rekrutacji. I ta właśnie aktywność prezesa, liderów, członków zarządu będzie tutaj bardzo korzystnie wpływała na naszą efektywność rekrutacji. Drugi element to jest dostęp, widoczność wobec mediów tradycyjnych. Taki, można powiedzieć, samodzielny PR. Dziennikarze również są obecni w portalach społecznościowych, wszystkich, łącznie z LinkedInem. Dziennikarze też szukają tematów. Dziennikarze też szukają nowych polskich, ambitnych firm, które dobrze się prezentują, mają ciekawe produkty. Ludzi, którzy potrafią się ciekawie wypowiadać. Więc jeżeli my jesteśmy w stanie regularnie komentować problemy branżowe, mówić o innowacjach, o rzeczach, które naprawdę są interesujące nie tylko o naszych produktach, to jest bardzo duża szansa, że ten nasz głos zostanie usłyszany przez dziennikarzy i wyskalowany w jakiejś biznesowej czy takiej właśnie mainstreamowej gazecie czy mediach bardziej tradycyjnych. To jest ciągle ogromna siła, pamiętajcie o tym. Ja wiem, że wiele firm, większość firm małych nie ma jakiejś strategii PR-owej, nie ma agencji PR-owych, które by do was pracowały. Natomiast to jest ciągle ogromne przełożenie na decydentów. Ciągle ci poważni decydenci śledzą wiadomości, komentarze w tradycyjnych mediach. No, pomijam już kwestię jakości tych informacji, które zazwyczaj są o wiele lepsze jednak w mediach tradycyjnych niż w mediach tych społecznościowych, tak zwanych amatorskich. Więc krótko mówiąc, im bardziej spójna jest nasza historia, im bardziej regularni jesteśmy, im to jest wszystko bardziej wartościowe w wykonaniu naszych liderów, naszego prezesa, mówię oczywiście o publikacjach, tym większa jest szansa, że dostaniemy darmowy PR. Trzeci argument. On jest bardziej związany z tworzeniem treści niż z samą publikacją w mediach społecznościowych, ale publikacja jest zazwyczaj przyczynkiem, zmusza nas do tego, żebyśmy jakieś treści opracowali. Nie będę wchodził w szczegóły, czy tworzymy je samodzielnie, czy ktoś nam pomaga, czy je przeformatowujemy z różnych innych wypowiedzi itd. Bardziej chodzi mi o to, że tworzenie pewnego przekazu wymaga przemyślenia tego przekazu. Znaczy, im częściej ja jakąś myśl komunikuję, tym sprawniej to robię. Ponieważ w mediach społecznościowych na LinkedInie trzeba być regularnym, a z drugiej strony nie mamy 100 tematów do omawiania, a raczej mamy kilkanaście, które z różnych perspektyw chcemy omawiać w tych naszych krótkich wypowiedziach w postaci postów w mediach społecznościowych, które być może właśnie promują jakiś artykuł, tym lepiej ten przekaz sobie układamy. Po prostu sprawniej go komunikujemy. Ja bardzo często widzę postępy, jakie czynią osoby, właśnie szefowie firm, którzy taki przekaz sobie stworzyli, czyli mają takich 5-6 pewnych myśli, z którymi chcą być kojarzeni, pewnych tez, pewnych informacji, pewnych propozycji. Im częściej je wygłaszają, tym sprawniej to robią, lepiej im to wychodzi. To też jest pewna sprawność, której nabieramy na początku. Często wychodzi to koślawo, trzeba dużo wsparcia i tak dalej. Później jesteśmy coraz bardziej sprawni. Tak jak mówię, niezależnie od tego, czy ktoś nam w tym pomaga, czy ktoś nam te teksty redaguje, czy ktoś nam, nie wiem, robi z nami wywiad i tak dalej, im częściej ja pewien problem komunikuję na zewnątrz, tym sprawniej to robię, jestem bardziej przekonujący, przekonująca. To znowu łączy się chociażby z tematem zaangażowania, zainteresowania mediów tradycyjnych tym, co chcę przekazać. Kolejny argument. Jeżeli chcesz, żeby twoi pracownicy byli aktywni w mediach społecznościowych, uznajesz, że to jest wartościowe, to trzeba im dać przykład, mówiąc krótko. Wielu pracowników wstrzymuje swoją aktywność w mediach społecznościowych, myśląc, że to jest taka trochę moda. Teraz jeżeli szefostwo zachęca do tego, ale samo tego nie robi, no to coś tu jest nie w porządku. Oczywiście można to uzasadnić, że inna jest rola prezesa, zarządu, inna handlowców, oni mają tam inne cele i tak dalej, ale jednak na końcu pokazanie, że ktoś z zarządu regularnie angażuje się, publikuje w mediach społecznościowych, to jest najlepszy argument, żeby zachęcić pozostałe osoby do tego, żeby zrobiły to samo. Kolejny argument, budowanie marki eksperckiej. Tutaj dwa słowa na temat samego atrybutu eksperckości, no bo jeżeli ktoś z Was interesuje się brandingiem, to wiecie, że są różne metody, jedna z nich to właśnie te archetypy marki. Dużo by o tym mówić, myślę, że najlepiej opowiada o tym w Polsce chyba Paweł Tkaczyk, więc zachęcam do śledzenia jego publikacji, jego książek, ale w B2B my w trakcie różnych projektów, ankiet, badań, procesów decyzyjnych, bo też takie rzeczy robimy, odkryliśmy jedną rzecz, że takim najważniejszym z punktu widzenia dostawcy produktów i usług biznesowych atrybutem marki jest eksperckość. I ona jest o tyle ciekawa, ta cecha, że to nie musi być cecha wielkiej firmy. Jest cała masa wielkich firm, które nie są eksperckie. Albo nie są postrzegane jako eksperckie, bo one bardzo często mają potężną ekspertyzę, tylko nie jest to argument, który jest, atrybut, który jest częścią ich brandingu. Weźmy sobie na przykład, nie wiem, firmę Walmart. Czy taki normalny konsument w Stanach myśli o niej jako firmie eksperckiej? Raczej nie. Oczywiście, jeżeli ktoś się zajmuje logistyką, pricingiem i tak dalej, no to doceni ich ekspertyzę. Ale wśród większości odbiorców tam nie ma tego atrybutu eksperckości, bo jest im niepotrzebny. Ale już w B2B ten atrybut warto wypracowywać. To znaczy warto dbać o to, żeby nasi klienci, myśląc o naszej firmie, myśleli, to są eksperci. I często nawet małe firmy mogą taki atrybut mieć. Dlaczego to jest ważne? To nie jest tylko kwestia tego, żebyśmy mieli jakikolwiek atrybut. W zakupach B2B dominuje, po stronie klienta dominuje pewna obawa, że to, co ja promuję jako kupujący w mojej firmie, przeciskam przez poszczególne etapy procesu decyzyjnego, może nie zadziałać. Teraz jeżeli ten mój dostawca, którego ja proponowałem, promowałem, no zawali sprawę, no to ja też ucierpię. Więc obawa przed błędem, obawa przed wytłumaczeniem się z tego wszystkiego. Dlatego wśród nabywców B2B panuje właśnie taka dosyć duża ostrożność. Często firmy o tym nie wiedzą i naciskają na zupełnie inne atrybuty. innowacyjność, super cena i tak dalej, podczas gdy jeżeli my nie przekonamy naszego klienta, że my jesteśmy tak zwanym bezpiecznym wyborem, to te wszystkie inne argumenty nie będą miały znaczenia. Co z tego, że będę miał innowacyjny produkt, który nie będzie działał, albo który będzie źle wdrożony, źle wprowadzony, źle supportowany. I teraz, żebyśmy my byli skuteczniejsi w przekonywaniu, że to my jesteśmy bezpiecznym wyborem, warto jest właśnie dbać o ten atrybut eksperckości. Teraz kolejny element w tym rozważaniu o eksperckości. Jak przekonać klientów, którzy nas jeszcze nie znają, że jesteśmy ekspertami, że nasza firma jest ekspercka? Musimy pokazać ekspertów, ludzi, którzy mają jakąś wiedzę. I teraz, jeżeli chcemy pokazywać naszego prezesa, naszych liderów, to również musimy się zastanowić nad tym, jaką wiedzą będą się dzielić. Najlepiej, żeby to był jakiś spójny przekaz, jakiś spójny kawałek wiedzy. Na przykład jakaś fajna, ciekawa analiza sytuacji rynkowej albo analiza problemów, które mają klienci. Wtedy, jeżeli te osoby regularnie wypowiadają się w tej sprawie, automatycznie budują ten ekspercki wizerunek swojej marki osobistej i równolegle wpływają na postrzeganie firmy jako organizacji eksperckiej. Tak się buduje ten argument, ten atrybut eksperckości. Tylko tak można to zrobić, to znaczy pokazując ekspertów. Więc jeżeli promujecie ekspertów, specjalistów, tych powiedzmy gdzieś tam na niższym poziomie hierarchii, to dobrze byłoby, żebyście pamiętali o tym, że jeżeli ekspert to ma być nasz prezes, to również ta jego wiedza musi być w jakiś sposób ekspercka. I znowu, też żeby nie przesadzić, tu nie chodzi o to, żeby każdy prezes był teraz profesorem, miał MBA i tak dalej. Nie. Bardziej chodzi o to, żeby znaleźć ten obszar jego wiedzy, która po prostu jest interesująca dla klientów i w sposób interesujący podana. Już kwestia podania to jest już oczywiście kwestia formatu, produkcji, która nie musi być zmartwieniem prezesa. Może to zrobić dział marketingu albo nawet zewnętrzna agencja. Więc pamiętajcie, proszę, ta marka ekspercka, ona po pierwsze będzie wpływała na skuteczność sprzedażową, bo zmniejszy to postrzeganie ryzyka, tak? Będziemy bezpieczniejszym wyborem, ale po drugie, daje nam też znowu pewien element medialny. Na przykład zaproszenia do konferencji, zaproszenia znowu do wypowiedzi mediów i tak dalej. Czyli im bardziej jesteśmy postrzegani jako ekspert w jakimś obszarze, tym więcej okazji do dzielenia się tą wiedzą się pojawia i w związku z tym więcej okazji do promocji naszej firmy czy naszych marek osobistych również się pojawia. Czyli mówiąc krótko, darmowa reklama. Ostatni argument, który wymienię, jak widzicie, tutaj nie mówiłem w ogóle o sprzedaży. Zaraz powiem dlaczego. Ostatni argument, który może przekonać kogoś do aktywności w mediach społecznościowych, to jest budowanie rzeczywiście ciekawego networku. I teraz oczywiście większość prezesów ma jakiś pomysł na to, żeby tą swoją sieć biznesową rozbudowywać. Różne stowarzyszenia, grupy i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś umie budować network wokół siebie, czy brać udział w różnych networkingowych inicjatywach, to świetnie też wykorzysta potencjał LinkedIna, bo to jest po prostu wyskalowanie tego, co już w tej chwili robimy. Popatrzcie, że dokładnie w taki sam sposób wygląda budowanie networku, tych ciekawych sieci, ciekawych kontaktów offline, jak i online. Jeżeli my nie mamy nic ciekawego do zaproponowania, niczym się nie podzielimy, nie umiemy też wyciągać pewnych informacji od ludzi, pytać, poznawać ich, nie zbudujemy ani networku online, ani offline. Oczywiście mówię o jakościowej sieci, nie takim, nie czymś takim, co jest po prostu jak pewną liczbą na LinkedInie w postaci ilości followerów. To się robi stosunkowo łatwo. Więc jeżeli chcesz rozwijać swój network, no w tej chwili mamy pewne ograniczenia, są jeszcze ciągle ograniczenia, powiedzmy quasi pandemiczne, to LinkedIn się do tego świetnie nadaje. Też pamiętajcie o tym, że te rzeczy się przenikają. To znaczy, jeżeli ktoś bierze udział w jakimś stowarzyszeniu, jakiejś grupie biznesowej, to te grupy też mają swoje profile i też chętnie te profile będą promowały ludzi, którzy są członkami z danego stowarzyszenia, a wypowiadają się w jakiś ciekawy sposób. Generalnie wykorzystując tą wiedzę, którą można się podzielić, budujemy sobie tak naprawdę kolejne przyczółki, gdzieś tam rozszerzamy rozpoznawanie tej naszej firmy, ale nie tylko takie, że ona istnieje, ale też i takie, że to jest firma, która w swoim obszarze jest po prostu firmą ekspercką. Oczywiście w momencie, kiedy opowiadam o tym zaangażowaniu prezesów i mówię o korzyściach, to automatycznie pojawiają się też obiekcje. To jest naturalne. Ja postaram się przez te, które najczęściej słyszę, przejść. Mam nadzieję, że to są też te, które, z którymi wy się spotykacie. Mam nadzieję też, że te argumenty, które podam, które już podałem przy korzyściach, będą przydatne w wbijaniu tych obiekcji. Pierwsza, jaka się pojawia najczęściej, obiekcja czy taka odpowiedź, to pewnie zgadniecie, nie mam czasu. Nie mam na to czasu. I teraz to jest mit. Czas się nie pojawia tak sobie. Szczególnie wśród osób, które są bardzo zajęte, zarządzają firmami, nie ma czegoś takiego jak czas wolny. Nie. Jest tylko czas zaalokowany, przeznaczony na coś. Więc stwierdzenie nie mam czasu oznacza, uważam, że to jest nieważne, w związku z tym nie przeznaczę na to mojego czasu. Czyli problem nie jest brak czasu, problem jest brak priorytetu, brak zainteresowania tym tematem. I tak trzeba to argumentować. Jeżeli ktoś powie, no nasz prezes jest bardzo zajęty, nie zajmuje się takimi rzeczami, to wcale nie jest rozwiązanie problemu. To jest tylko pewna wymówka, zasygnalizowanie tak naprawdę, że trzeba go bardziej przekonać, podać więcej argumentów. A jeżeli ty jesteś prezesem i uważasz, no nie, no kiedy ja to zrobię, nie mam czasu, no to wiedz, że to nie jest kwestia tego, że ten czas się znajdzie i kiedy go będziesz mieć, to będziesz robić social selling, tylko po prostu trzeba ten czas zalokować. Znaczy najpierw przekonać siebie osobiście, że warto to robić. Teraz ta lista korzyści, którą wyliczyłem wcześniej, no ona powinna zazwyczaj w jakiś sposób, któreś z tych korzyści docierają do osób decyzyjnych i zaczynają się zastanawiać, jak to wpleść. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast pamiętajcie też proszę, jeżeli przekonujecie kogoś, wy jesteście tymi przekonującymi, to też nie obiecujcie za dużo. Ja często widzę taką sytuację, że rozmawiam właśnie z prezesem, który mówi, że jemu ktoś obiecał, że ten social selling, ta aktywność w mediach społecznościowych to będzie wzrost sprzedaży. Oczywiście, po to robimy, żeby ostatecznie ten wzrost sprzedaży nastąpił, ale on nie nastąpi od razu. I teraz jeżeli będziemy mierzyli tylko ten wzrost sprzedaży, to się możemy po kilku miesiącach zdziwić, bo to czasami trwa nawet rok, kiedy pojawiają się takie konkretne efekty. To już, oczywiście też jest kwestia tego, jak aktywnie, jak intensywnie działamy. No bo jeżeli publikujemy raz na miesiąc, to może to potrwać 3 lata, zanim ktoś się dowie o naszym istnieniu. Ale wzrost sprzedaży to jest tylko jeden z elementów. Więc nie obiecujcie tylko wzrostu sprzedaży, bo to może być pułapka. Ja wiem, że to jest o tyle trudne, że wielu szefów firm ma tak zwany profil sprzedażowy. To znaczy oni albo budując własną firmę po prostu sprzedawali sami, albo zostali prezesami awansowani na przykład ze stanowiska dyrektora sprzedażowego, no bo tak się często w B2B dzieje, prawda? Więc to są osoby, które mają wybitny fokus na sprzedaży. To jest dla nich kluczowe. No, nie ma się co dziwić zresztą, że to jest kluczowe. Więc jeżeli ktoś im powie, będzie wzrost sprzedaży, no to jest zazwyczaj dobry argument, tylko ten wzrost sprzedaży nie będzie tak szybko, jak się wydaje, a będą jeszcze inne elementy, o które też prezes firmy powinien dbać. I także tu trzeba wyważyć, żeby nie przesadzić z obietnicami, bo oczywiście ten wzrost sprzedaży się pojawi. Pojawia się w 90-kilku% przypadków firm, które prowadzą programy social sellingowe, ale on się nie pojawi w ciągu pierwszego tygodnia. Czyli ten argument braku czasu zazwyczaj z nim dyskutujemy w ten sposób, że my tak naprawdę skupiamy się nie na braku czasu, tylko na braku zainteresowania, czyli braku przekonania, że warto to robić. I tutaj warto te argumenty, które wyliczyłem wcześniej, przedstawić. Natomiast unikajcie proszę takiego uproszczenia, że to oznacza, że będziemy więcej sprzedawali w ciągu najbliższych 3 miesięcy, bo to trzeba dosyć dobrze przeanalizować, żeby wiedzieć, co my tak naprawdę zrobimy w tym social sellingu, szczególnie kiedy my tak naprawdę skupiamy się na roli prezesa, osoby, która nie będzie bezpośrednio cały czas tam na tym LinkedInie sprzedawać. Drugi argument, taka obawa, że to jest trochę niepoważne, że ktoś mi powie, że mam parcie na szkło, że to jest taki dobry, ale dla takich mniejszych firm, startupów. Inni mówią, że ja już widziałem, jest za dużo tych guru LinkedIna, ja nie chcę być jednym z nich. Czyli taka obawa trochę, że się wygłupię, że się ośmieszę. I to jest coś, z czym wiele osób się mierzy. Bo tak, rzeczywiście, jeżeli sobie spojrzymy na LinkedIn, a nie czyścimy swojego profilu z tych wszystkich wypowiedzi, tych wszystkich guru, mistrzów świata, mądrali i tak dalej, no to rzeczywiście faktycznie czasem się wydaje, że na tym LinkedInie wszyscy mają niekończące się pasmo sukcesów, są świetnie zmotywowani, dzielą się tymi swoimi motywacjami, wygrywają nagrody i tak dalej, a ja prowadzę prawdziwą firmę ze zlotami i upadkami, czego ja tam mam szukać, tak? Jedni się trochę wpadają w kompleksy, inni trochę zaczynają gardzić tym narzędziem. Pamiętajcie proszę, że LinkedIn jest taki, jaki my sobie go zbudujemy. To znaczy LinkedIn budują ludzie, których obserwujemy. Jeżeli mamy śmieciowy profil, to znaczy obserwujemy wszystkich tych najbardziej krzyczących, to tak rzeczywiście będzie. Natomiast jest tam cała masa naprawdę sensownych ludzi, bardzo mądrych ekspertów, firm, które potrafią sensownie opowiadać o swoich produktach. Można naprawdę dużo wiedzy i inspiracji z tego miejsca wyciągnąć. I teraz obawa przed tym byciem niepoważnym czasami jest właśnie związana z tym, że ktoś ma w głowie taki wizerunek takiego szefa krzykacza, szefa showmana, szefa komiwojażera i tak dalej. Nie, tak nie musi być. Tak nie musi być. Popatrzcie sobie na profile wielu prezesów, czy to prezesów tych firm zachodnich, tych, których ja bardzo, bardzo cenię, na przykład szefa Microsoftu Satya Nadella, czy szefa firmy HubSpot Briana Halligana. To są ludzie, którzy naprawdę dzielą się bardzo, bardzo taką poważną wiedzą i przez to budują sobie grono odbiorców bardzo zaangażowanych i właściwych, znaczy jakościowych. Nie trzeba się wygłupiać, nie trzeba umieszczać motywacyjnych cytatów, nie. Trzeba po prostu dzielić się wiedzą, która jest wartościowa dla moich klientów, moich odbiorców. Więc jeżeli masz takie obawy, że możesz być postrzegany jako trochę jak niepoważny, to pamiętaj o tym, że dużo poważniejsi zazwyczaj od ciebie na tym LinkedInie są i robią rzeczy bardzo poważne i ciągle jest to bardzo skuteczne. Powiązany z tym argument jest taki, że ja nie jestem ekstrawertykiem. Cenię swoją prywatność, nie umiem bawić ludzi, nie jestem charyzmatyczny. Ostatnio właśnie taki argument się pojawił. I tu muszę powiedzieć, że znowu to jest pewien mit. Oczywiście my zazwyczaj zauważamy tych najbardziej ekstrawertycznych prezesów, ludzi, którzy w ogóle na tym LinkedInie się pojawiają. Natomiast to, że my ich zauważamy, to wcale nie znaczy, że oni robią świetną robotę, szczególnie dla swojej firmy. Ja już wielokrotnie o tym wspominałem, ale jest nawet bardzo ciekawa książka, która opisuje to zjawisko. Cicha siła introwertyków. Ona jest już przetłumaczona na język polski, która mówi o tym właśnie, że w tej chwili jest czas introwertyków, że czas tych szefów krzyczących, bawiących, tak zwanych właśnie charyzmatycznych, on już powoli odchodzi. Oczywiście wiadomo, że jest cała masa i takich osób, ale do tej pory wszystkim się wydawało, że taki prawdziwy prezes to musi być ekstrawertyk, to musi być ktoś, kto robi wokół siebie szum, zwraca uwagę i tak dalej. Tymczasem po Steve Jobsie, który zdecydowanie był takim szefem charyzmatycznym, następuje Tim Cook, cichy analityk, który podnosi wartość tej firmy chyba czterokrotnie od odejścia Steve'a Jobsa. Po może nie ekstrawertycznym, ale jednak dosyć charyzmatycznym Billu Gatesie, czy Steve Ballmerze, jeszcze bardziej charyzmatyczny, można powiedzieć, następuje Satya Nadella. Cichy, wycofany. Nawet sam o sobie mówi, że ma spore deficyty w empatii i komunikacji. I wartość akcji w ciągu kilku lat rośnie prawie dziesięciokrotnie, czy nawet ponad dziesięciokrotnie. Od 2012 roku chyba do dziś wzrosła dziesięciokrotnie wartość akcji Microsoftu, kierowanego przez introwertyka. Więc po pierwsze, introwertycy są naprawdę dobrymi prezesami. Po drugie, wcale nie musisz być ekstrawertykiem, żeby mówić ciekawe rzeczy. Ja zauważyłem coś wręcz odwrotnego. Kiedyś zajmowałem się, przygotowywałem kilku prezesów do różnych wystąpień publicznych przed mediami i zauważyłem jedną rzecz. Introwertycy o wiele lepiej się przygotowują. Jeżeli coś mówią, to naprawdę z sensem. Dlaczego? Bo oni się czują naprawdę pewnie tylko wtedy, kiedy mają dobrze przemyślany, przerobiony temat, w którym się wypowiadają. W związku z tym dużo więcej czasu na to poświęcają. Ekstrawertycy mówią, co im ślina język przyniesie i potem się martwią, czy da się to wszystko jeszcze jakoś autoryzować. Najgorzej, jeżeli właśnie byli w radiu czy w telewizji, wszystko szło na żywo. Wtedy już nic nie można z tym zrobić. I jeżeli więc jesteś takim introwertykiem albo masz szefa introwertyka, to pamiętaj, to nie jest żadna bariera. Wręcz przeciwnie. Twoje treści będą pewnie lepszej jakości, będą bardziej skondensowane, bardziej skupione, bardziej spójne niż tych ludzi, którzy wrzucają, co im słowa, ślina na język przyniesie. Obie te grupy mają swoje wady i zalety, przewagi i pewne wyzwania. Natomiast absolutnie bycie introwertykiem nie dyskwalifikuje cię z skutecznego bycia liderem na LinkedIn. Oczywiście prawdopodobnie jest to troszkę bardziej stresujące i wymaga troszeczkę więcej pracy, ale z drugiej strony efekty, mówię to subiektywnie, jasna sprawa, są dla mnie dużo lepsze. Introwertycy, jeżeli coś już mówią, to jest to naprawdę przemyślane. Ja sobie cenię takie wypowiedzi. Jest też taki argument, który pochodzi jeszcze trochę z dawnych czasów, szczególnie w B2B. On już znika, ale jeszcze myślałem, że już całkiem zniknął, ciągle się jeszcze pojawia. To jest taki argument, wiesz, nam jakaś szczególna reklama nie jest potrzebna. My mamy swoją grupę klientów, oni o nas wiedzą, mamy jakość, bronimy się jakością i tak dalej. I można powiedzieć, okej, to jest prawda. Tylko wtedy warto jest pamiętać o tym, że obecność w mediach społecznościowych to nie jest tylko kwestia sprzedaży. To jest też kwestia budowania pewnego wizerunku. Wizerunku pracodawcy, wizerunku obywatela, firmy obywatela, tak? Czyli takiego właśnie tego citizenship. Chodzi o to, że im skuteczniej, im spójniej my się komunikujemy z rynkiem, tym mamy pewną kontrolę nad tym, co ludzie o nas myślą. Bo nawet najlepsza firma może popełnić błąd. Może się zdarzyć jakaś wadliwa partia produktu, może się zdarzyć jakaś, nie wiem, afera, jakiś wyciek danych, czy wyciek, nie wiem, jakichś środków chemicznych i tak dalej. I wtedy to wszystko leży. Więc jeżeli my nie mamy przetartych kanałów komunikacji, tych kanałów, które są skuteczne, na przykład w postaci ludzi, którzy nas obserwują, to nagle w takiej sytuacji jesteśmy bezbronni. Natomiast jeżeli jesteśmy kojarzeni z pewną eksperckością, nie z przechwalaniem się, ale z dzieleniem się wartościową wiedzą i mamy jakąś grupę obserwujących, to nawet jeżeli zdarzy się coś złego, to my możemy ten nasz kanał komunikacji, ten nasz profil na LinkedInie wykorzystać do tego, żeby pokazać swoją narrację, naszą perspektywę i wtedy jest nam łatwiej chociażby w takim kryzysie czymś zarządzić. To mam nadzieję, że te obiekcje też słyszycie, mam nadzieję, że jak najmniej, ale chodzi mi o to, żeby to były te obiekcje, w których ja mogę pomóc. Oczywiście jest ich więcej, ale to są te, które najczęściej padają. To teraz załóżmy, że udało nam się przekonać prezesa, panią prezes do aktywności. Od czego zacząć? Po pierwsze, pierwsza rzecz, która jest najważniejsza, to jest pewna spójny przekaz, treści. Zawsze pomagając firmom w strategii social mediowej czy social sellingowej, zaczynamy od bazy treści. Po prostu bez wartościowych materiałów, wartościowych treści nie ma social sellingu. Nie nawiążemy kontaktów, nie przyciągniemy uwagi naszych potencjalnych klientów, jeżeli my nie mamy się czymś podzielić. I treści to nie są broszury reklamowe. To są materiały, które dotyczą, zazwyczaj powinny dotyczyć albo pytań, albo problemów, albo pewnych zagadnień istotnych dla naszych klientów. Więc pierwsza rzecz, warto jest popracować nad takim spójnym komunikatem, czyli wokół czego ma się toczyć życie tego profilu. Czy to mają być na przykład jakieś porady biznesowe dla klientów, czy to mają być jakieś analizy sytuacji rynkowej, analizy branżowe, czy jakieś informacje o innowacjach. Być może właśnie taka seria tak zwanych reklam, czyli to polecanie klientów. Być może wszystkiego trochę po kolei. Oczywiście na początku nie zachęcam, żeby rzucać się na głęboką wodę. Przyjmij sobie jeden taki kierunek i rozwijaj go. Potem ewentualnie będziecie mogli to dokładać kolejne elementy. Warto jest właśnie popracować nad tym wyróżnikiem, takim znakiem firmowym. Co to może być? Czy to jest osoba, która właśnie jest ekspertem rynkowym, ma bardziej umysł analityczny, bardziej wizjoner, czy bardziej ktoś taki konkretny, bardziej ktoś, kto daje inspiracje, czy jakieś konkretne porady. Warto jest zastanowić się, jeżeli ty jesteś tą osobą, która będzie to robiła, jesteś tym prezesem, jaka jest twoja supermoc? W czym ty czujesz się dobry? Czy ty lepiej analizujesz, czy bardziej robisz, że tak powiem? Czy wolisz innowacje, czy wolisz jakąś analizę wsteczną, być może historię? Są świetne profile, gdzie eksperci opisują pewne zjawiska od strony historycznej. Dlaczego tak się stało? Co się wydarzyło wcześniej, że my jesteśmy w tym miejscu, a nie gdzie indziej? To też są bardzo cenne analizy. Być może to jest jeden z tych kierunków, który warto zrobić. Być może masz jakieś ciekawe opowieści, jakieś case study. Wielu prezesów to są osoby, które świetnie opowiadają. Storytelling jest genialną kompetencją, jeśli chodzi o budowanie wizerunku eksperckiego. Znowu, ważne jest to, żeby w tym story no, było coś wartościowego, żeby to było po coś mówione, a nie tylko po to, żeby zabawić moich klientów. Pamiętajcie, że można też, nawet należy promować pracowników, prezentować ich sylwetki, mówić o ich supermocach, dziękować ich za ich pracę. To też jest świetna metoda budowania wizerunku dobrego pracodawcy. Nie tylko wobec pracowników, którzy chwaleni na pewno się z tego ucieszą, ale też i wobec potencjalnych pracowników, którzy zobaczą, że to jest fajne miejsce. Fajnie być w miejscu, gdzie pani czy pan prezes chwali pracowników. Jeżeli jesteś marketerem, to zanim skoczycie na tą głęboką wodę, poznaj trochę lepiej tą osobę, tego prezesa. Czym się ta osoba interesuje? Jakie książki czyta? Jakie gazety czyta? Co sama czyta na LinkedInie? Na jakie strony wchodzi? Bo łatwiej będzie wydobyć ten pierwiastek, ten element, w którym ta osoba czuje się po prostu dobrze i ma pewną taką pewność, sprawność poruszania się w jakiejś konkretnej tematyce. Kolejna rzecz to jest pewien format. Warto znaleźć taki format, w którym dana osoba dobrze się czuje. No nie każdy świetnie się czuje przed kamerą na przykład. Być może na początku nie ma co stresować takiej osoby, ale być może wywiad, taki audio nagrany, przepisany później do, przeformatowany do artykułu, może być świetnym sposobem. Czasem właśnie te osoby mają bardzo dużo przemyśleń, tylko nie potrafią, nie mają czasu tego wszystkiego zebrać. Taki wywiad i potem redakcja tego wywiadu to jest świetne narzędzie do tego, żeby te treści były poukładane, spójne, żeby ta osoba też miała czas przemyśleć pewne rzeczy, dołożyć, uzupełnić ewentualnie i tak dalej. Poszukajcie tego właściwego formatu. Być może właśnie format audio jest tutaj świetnym materiałem, ponieważ audio no, nie wymaga takiej infrastruktury. Oczywiście trzeba zadbać o pewną jakość, żeby to się dało słuchać, ale no, nie jest potrzebne jakieś specjalistyczne studio. Jest to format mniej wymagający, nie trzeba się jakoś tam szczególnie ubierać i tak dalej, ale z drugiej strony są osoby, które na przykład świetnie mówią i mają dobrą dykcję i dobrze się ich słucha. Być może to jest świetny format. A jeżeli jeszcze wasi klienci dużo jeżdżą, czy po prostu chcą słuchać, to może to być świetny materiał na podcast, który jest potem oczywiście promowany na profilu prezesa, który gdzieś tam pokazuje, co w danym odcinku jest warte uwagi. Planowanie. Ja zachęcam do tego, żeby takie aktywności planować na minimum 6 miesięcy do przodu. Dlaczego? Ponieważ początki bywają trudne. To znaczy, jeżeli my sobie powiemy, próbujemy przez miesiąc i zobaczymy, co się stanie, to prawdopodobnie przez miesiąc nic dobrego się nie wydarzy, mówiąc krótko, bo musimy popełnić swoje błędy, nie mamy tej pewności siebie. Szczególnie mówię oczywiście o osobach, które trochę się bronią, nie mają tego przekonania. Bo jeżeli ktoś, że tak powiem, chce, wchodzi w to, no to tutaj nie mamy w ogóle argumentu przekonywania. Natomiast jeżeli mamy tego partnera trudnego, zestresowanego, nieprzekonanego, to warto jest od razu tak sobie to planować. Powiedzieć, pani prezesie, mamy kilka miesięcy na to. Musimy to zrobić mądrze. Po miesiącu nic nie będziemy wiedzieli. Będziemy tylko wiedzieli, że pewnie jest trudniej niż się wydawało i że pewnie efekt jest słabszy niż nam się wydawało. Obyśmy byli zaskoczeni, ale zazwyczaj po miesiącu przychodzi taka pierwsza korekta. Mówię po miesiącu działań oczywiście, więc warto się przygotować. Warto przygotować sobie treści już z góry, nie drapać się po głowie, co my jutro opublikujemy. Nie może być tej nerwowości, bo właśnie osoby zarządzające prezesi często w ostatniej chwili gdzieś tam muszą jechać i tak dalej. Nie możemy się spodziewać, że na pewno o godzinie 10 jutro ta osoba przyjdzie i udzieli nam wywiadu. Musimy mieć dosyć dużo zapasu czasowego, bo po prostu życie tych ludzi jest bardzo, bardzo dynamiczne. Zadbaj też o pewną regularność. To znaczy zastanówcie się, czy możecie publikować na przykład raz w tygodniu. To byłoby idealne na początek. Oczywiście później można publikować częściej. Jeżeli publikujecie rzadziej niż raz, dwa razy w tygodniu, to może się okazać, że ten komunikat się nie przebije. Na LinkedInie jest jednak dosyć duża konkurencja i ktoś, kto rzadko publikuje, nawet regularnie, może tracić po prostu publikę, zainteresowanie, a jeżeli ktoś jej nigdy nie miał, no to po prostu jej nie zdobędzie. Więc ja bym celował w publikacje cotygodniowe. To nie muszą być jakieś wielkie materiały. Nawet często ja doradzam w ten sposób, że tworzymy jeden, powiedzmy, artykuł, który potem przez miesiąc promujemy, wskazując na różne elementy tego artykułu, na różne akapity, na różne części, bloki tematyczne. Chodzi o to, żeby ten artykuł rzeczywiście wybrzmiał, a my nie musimy co tydzień tworzyć nowego artykułu. Oczywiście, jeżeli macie taką siłę przebicia, jak najbardziej. Znowu wrócę do tego reformatowania. Jeżeli właśnie rzeczywiście nasz prezes dobrze mówi, dobrze prezentuje, udziela wywiadów bez problemu, to wykorzystajcie to. To będzie na pewno sprawniejsze niż oczekiwanie, że ten człowiek coś napisze. Ale z drugiej strony nie zostawiajcie tego, nie outsourcujcie. Bo często widzę, zresztą będę o tym mówił przy błędach, że jest taka pokusa, a może byśmy wzięli agencję, jakiś ghostwriter to wszystko będzie pisał, ja tylko będę czytał, akceptował i tak dalej. To nie jest twój profil wtedy. To nie jesteś ty. To są jakieś przemyślenia, które być może na blogu firmowym można uzupełnić, umieścić. Jeżeli to ma być twój profil, profil prezesa firmy, to musi być jednak, tam musi być twój wpływ. Poza tym, jeżeli ktoś za ciebie to pisze, to ty nie pamiętasz, co tam jest w środku. I teraz wyobraź sobie, że idziesz na jakąś konferencję, na jakieś spotkanie i ktoś mówi, słuchaj, bardzo ciekawy ten artykuł napisałeś, ale wiesz co, nie zgadzam się z tym argumentem, wiesz którym, a ty nie wiesz którym, bo ty tego nie napisałeś. Więc, a ja widziałem takie sytuacje w realnym życiu i wiem, że one nie są przyjemne, więc unikajcie zlecania tego wszystkiego zupełnie na zewnątrz. Wracając do tych dobrych praktyk, do przygotowania się. Kolejnym elementem już w momencie, kiedy przygotowujecie się, powiedzmy w ciągu kilku tygodni do uruchomienia tych działań, jest przegląd profilu na LinkedInie. Oczywiście on musi być uzupełniony technicznie, wszystkie opisy, dobre zdjęcia, dobre grafiki, linki i tak dalej. To po prostu musi robić dobre wrażenie. Inaczej ktoś będzie chciał sprawdzić, kto to tak ładnie pisze, no i zorientuje się, że za tym kimś stoi jakiś tam nieaktualny profil na LinkedInie, to po prostu jest złe wrażenie. Więc to są rzeczy proste, ale trzeba o nich pamiętać, uzupełnić, sprawić, żeby ten profil po prostu porządnie wyglądał. Jeżeli prezes, pani prezes coś już wcześniej publikował, warto zebrać te publikacje. Na LinkedInie jest odpowiednie miejsce, gdzie można je podlinkować. Wtedy rzeczywiście ten profil wygląda jak profil osoby, która dzieli się wiedzą. Nie broń się przed skorzystaniem z pomocy. Jeżeli widzisz, że jeżeli jesteś marketerem i widzisz, że twoje kompetencje nie są wystarczające, albo nie masz na to czasu, albo jesteś prezesem i nie masz na to czasu, a wiesz, że chciałbyś to zrobić porządnie, to myślę, że warto zgłosić się do agencji PR-owych. Tam zazwyczaj są ludzie, którzy potrafią pracować nad budowaniem wizerunku zarządzających. Robią to świetnie. Na pewno mają większe kompetencje niż większość marketerów, których ja znam, więc warto jest też rozmawiać z agencjami PR-owymi. Agencje PR-owe nie pracują tylko z największymi klientami. Wiele mniejszych organizacji też korzysta z usług agencji PR-owych. Większość sobie to bardzo chwali. Wspomniałem trochę o błędach. Na koniec to, czego warto unikać w aktywności prezesów w mediach społecznościowych. Przede wszystkim, wspominam już o tym, szef sprzedawca i tylko sprzedawca to nie jest dobry pomysł. Będzie to źle odebrane, chyba że ktoś ma taką naturalną zdolność, jest takim pasjonatem, mówi o produkcie, ale tak naprawdę mówi o problemach klienta i tak dalej. Jeżeli dobrze się go słucha, ale pamiętajcie, tak realnie dobrze się go słucha, nie dlatego dobrze się go słucha, bo wam płaci, tylko dlatego, że faktycznie uważacie, że to jest atrakcyjne, można sobie na to pozwolić, ale pamiętajcie, niewiele osób ma taki czar, który sprawia, że mimo, że mówią o sprzedają nam produkt, to my się cieszymy, że do nas mówią. Nie przesadzajmy. Aż tak wielu takich osób nie ma. Czyli zamiast pokazywać produkty, skupmy się na problemach klienta, na tym, jak my rozumiemy ich problemy, jak my rozwiązujemy te problemy. Czasem taka opowieść, dlaczego myśmy wpadli na ten pomysł tego produktu, jest dużo bardziej ciekawa niż jakie to korzyści ten produkt daje. Tak, bo to why jest też ciekawe. Jak to się stało, że wyście na to wpadli? Jaki był tok myślenia? Skąd ten pomysł na to? I to jest naprawdę fajna historia, która oczywiście wiedzie też do historii o naszym produkcie, do historii sprzedażowej. Wspomniałem, unikamy pisania za szefa, czyli taki stuprocentowy outsourcing. Ja wiem, że takie rzeczy się dzieją, ja wiem, że to jest przyjemne i wygodne, ale to nie jest autentyczne. Po pierwsze, tak zupełnie realnie, zazwyczaj to umiera śmiercią naturalną. To znaczy, jeżeli prezes coś takiego zlecił na zewnątrz, on nie ma czasu pilnować, czy to dobrze idzie. W którymś momencie traci tym zainteresowanie, przegląda faktury za ten ghostwriting. Myśli sobie, przecież to nie ma sensu. Mogę te parę tysięcy zaoszczędzić, nic złego się nie stanie. Nie zaangażował się, nie zaangażowała się. Więc jeżeli chcecie, żeby ta aktywność była, to warto jest rzeczywiście ustalić to, co jest po stronie prezesa i jakie to jest obciążenie czasowe. Na przykład raz w miesiącu, nie wiem, 2 godziny wywiadu, powiedzmy. Myślę, że każdy najbardziej zajęty prezes, jeżeli tylko wie, że to jest ważne, znajdzie te 2 godziny w miesiącu, żeby przygotować sobie jakieś tezy, opowiedzieć o czymś, a resztę rzeczywiście już my już możemy przerobić na różne formaty kontentowe, które potem przechodzą do mediów społecznościowych. I znowu, samo napisanie posta, umieszczenie grafiki i tak dalej może być zlecone. Mi chodzi o meritum. Niech ta myśl, która ma być promowana w mediach społecznościowych, będzie pochodziła od tej osoby. Niech to nie będzie wymyślony jakiś wizerunek eksperta, który tym ekspertem nie jest, bo to się wcześniej czy później wychodzi, zazwyczaj w bardzo takich nieprzyjemnych, niekomfortowych okolicznościach. Unikajcie też zbytnie takiej sztywnej formy. Znowu, nie chodzi mi o to, żeby być takim zabawnym, bawić wszystkich, ale to jest na końcu profil jednak osobisty. Więc warto jest pilnować tego, żeby to były wypowiedzi ludzkie, wypowiedzi człowieka. Sam język nie powinien być takim językiem korporacyjnym. Oczywiście unikamy wszelkiego rodzaju jakichś, no powiedzmy, frywolności stylistycznych i tak dalej, ale niech to będzie napisane ludzkim językiem. Na LinkedInie, nawet jeżeli popełnimy jakiś błąd, literówka, mi się to zdarza bardzo często, szczerze mówiąc, nie ma tragedii, bo ludzie wiedzą, że czasem te rzeczy są pisane na telefonie, coś tam się, jakaś wpadka językowa się zdarzy. Natomiast jeżeli piszemy zbyt sztywno, jest to zbyt takie korporacyjne, wtedy nikt tego nie czyta po prostu, bo wiemy, że wiedzą, że napisał to jakiś dział PR i tyle. Typu te ogłoszenia w związku z dynamicznym rozwojem naszej organizacji i tak dalej. No, to są też takie kalki, które już jak widzimy, to już wiemy, że już nie ma sensu dalej czytać, prawda? Więc unikajcie takiego zbytniego usztywniania tej formy, bo to też buduje taki sztuczny wizerunek. Właśnie ten wizerunek stworzony przez na przykład nie wiem, agencję PR-ową, który nijak się ma do cech tej osoby, nie przetrwa po prostu. To będzie sztuczne, to będzie też niekomfortowe dla tej osoby. Niech to będzie prawdziwe. A przede wszystkim, jeżeli rzeczywiście uznacie, że no nie ma sensu, żeby prezes się zajmował tym LinkedInem, to może to jest najlepsze rozwiązanie. To też nie jest zły pomysł. Bardziej chodzi o to, żeby podjąć świadomie tę decyzję i żeby rozważyć wszystkie za i przeciw. Wracamy do błędów, kontrowersje. No, jeżeli spojrzycie sobie na to, jakie posty w tej chwili budują zasięgi na LinkedInie, no to są posty, które są po prostu kontrowersyjne. Zresztą to jest przypadłość wszystkich mediów społecznościowych, prawda, że musi się tak zwana krew lać, żeby ludzie zauważyli. No i pytanie, czy my chcemy, żeby się w to bawić, żeby nasza firma się w to bawiła. Ja odradzam skupianie się na budowaniu zasięgów takich postów. Wasi prezesi zazwyczaj nie muszą się komunikować z setkami tysięcy ludzi. Im wystarczy czasami kilkaset osób, bo to jest kilkaset tych właściwych osób. Więc jeżeli pójdziecie na kontrowersje, na, nie wiem, wykorzystać jakieś takie taktyki krytyki, konkurencji, zbytnie zaangażowanie w politykę, jakieś tematy światopoglądowe, to oczywiście wzbudzicie, rozgrzejecie emocje. Komentarzy będzie bardzo dużo. Zasięgi w związku z tym też będą rosły. Tylko jak to wpłynie na wasz wizerunek? Czy to będzie umacniało wizerunek ekspercki? Nie będzie. Więc unikajcie rozproszeń. Ja jestem zdania, że warto jest pilnować pewnej spójności. Nawet jeżeli mamy zdanie na jakiś temat, bo każdy z nas ma jakieś poglądy polityczne, to pytanie, czy LinkedIn to jest naprawdę właściwe miejsce, żeby je ogłaszać. I tu nie chodzi o to, co wypada, co nie wypada, tylko czy to nam przyniesie korzyść. Czy ja naprawdę muszę wszystkim opowiadać, na kogo głosowałem i w co ja wierzę i tak dalej, akurat na LinkedInie? Nie sądzę, bo nie mam przestrzeni, żeby to dobrze uzasadnić i wytłumaczyć. Zazwyczaj buduje się niepotrzebne podziały, a odciągam jednocześnie uwagę od meritum. Czyli jeżeli ja chcę, żeby ludzie kojarzyli mnie z jakąś kompetencją, na przykład marketing B2B, marketing automation, social selling, to mam pewną ograniczoną przestrzeń, w której mogę o tym mówić. Jeżeli ja do tej przestrzeni dosypię jeszcze swoje poglądy polityczne, wzmianki historyczne, moje hobby, moje życie prywatne i tak dalej, tu to wszystko się wymiesza i tak naprawdę nie zostawię żadnego spójnego skojarzenia. A właśnie o to chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby czegoś nie robić, bo nie wolno. Tylko nie warto. Po prostu, jeżeli rozmywamy ten nasz wizerunek, to nie ułatwiamy osobom, które nas obserwują, zbudowania sobie jasnego skojarzenia. Łukasz Kosuniak, marketing B2B. Tak bym chciał być kojarzony, a nie Łukasz Kosuniak, krzykacz, który głosował na jedną czy drugą stronę. Prawda? Więc warto jest o tym pamiętać. Ja wiem, że wielu liderów ma wyraziste poglądy, ale to nie jest miejsce, żeby je, moim zdaniem przynajmniej, uzewnętrzniać. Warto też pamiętać o tym, żeby nie wchodzić w utarczki słowne z klientami, partnerami, hejterami i tak dalej. Prezesi, szczególnie tych większych firm albo charakterystycznych, często mają z tym do czynienia. I teraz czasami rzeczywiście aż ręka świerzbi, żeby komuś odpisać tak, żeby mu w pięty poszło. Tylko pamiętajcie, że osoby, które będą widziały tą waszą odpowiedź, często nie będą widziały całego wątku konwersacji. I to wy wyjdziecie na tych, którzy są mało kulturalni. To wy wyjdziecie na tych, którzy niepotrzebnie się dają prowokować i tak dalej. Więc mimo, że ja wiem, że czasami trudno, odpuszczamy, wyciszamy. Oczywiście, jeżeli zarzuty są jakieś poważne i tak dalej, to trzeba się bronić, trzeba podejmować działania, ale jeżeli to jest po prostu jakiś taki hejt, niepotrzebna jakaś zaczepka, nie wchodzimy w to. Jeżeli natomiast to jest krytyka uzasadniona, no to trzeba mieć też sposób, jak sobie z tym radzić, czyli przeprosić, przekazać sprawę do odpowiedniej grupy, poinformować o tym albo powiedzieć, że poinformujemy, jak tylko sprawa będzie rozwiązana. Pamiętajcie, że będą takie sytuacje, że ludzie będą zgłaszali na waszym profilu reklamacje. Trzeba się na to przygotować, przekazywać to, mieć na to jakąś nawet mikroskopijną procedurę, żeby szło to sprawnie, żeby to niepotrzebnie was nie stresowało. No i dotarliśmy do końca mojej listy. Moi drodzy, mam nadzieję, że trochę przekonałem, że warto jest to robić, bo ja jestem naprawdę przekonany o tym, że mądra obecność, spójna obecność, obecność oparta o dzielenie się wiedzą liderów firm przynosi bardzo wiele korzyści. I te korzyści wam już wyliczyłem. Zdaję sobie sprawę z tego też, że jest cała masa obiekcji. Ja to rozumiem. To nie jest tak, że ktoś nie ma racji mając te obiekcje. Nie. Bardzo często one są uzasadnione, ale można je w jakiś sposób mitygować. Można te kompetencje rozwijać, można pewne rzeczy zlecać, można pewne rzeczy sobie zaplanować. Nie trzeba być wcale bawiącą publiczną, nie trzeba być ekstrawertykiem, żeby naprawdę być szanowanym ekspertem, szanowaną osobą w mediach społecznościowych i przyciągać te właściwe kontakty. I pamiętajcie właśnie na koniec, LinkedIn to nie jest, szczególnie w obszarze B2B, jeżeli działacie, LinkedIn to nie jest miejsce budowania jakiejś masowej grupy wyznawców czy followerów. Unikajcie tego. Prezesi nie muszą tego robić. Wam naprawdę wystarczy kilkaset osób dobrego networku, czasami kilkadziesiąt, jeżeli działacie w branży bardzo zawężonej, żeby to robiło tak zwaną robotę, żeby to była sieć, która naprawdę przynosi wam korzyść i daje wam dostęp do nowych kontaktów, do mediów, do różnych innych ekspertów, do ciekawych wydarzeń i możliwości promocji waszej firmy. To wszystko w tym odcinku. Ciekaw jestem waszych przemyśleń. Zawsze w opisie odcinka jest adres e-mail do mnie. Jeżeli macie swoje przemyślenia, nie zgadzacie się ze mną albo macie pytania, na które nie odpowiedziałem w tym obszarze, to ja te wszystkie wiadomości czytam, więc zachęcam do kontaktu. Wielkie dzięki. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli te treści podobają ci się, koniecznie daj nam gwiazdkę, komentarz w aplikacji podcastowej albo podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz Kosuniak.